Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając Mu do nóg o coś Go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła Mu: powiedz, żeby Ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy 10 to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie.
Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem prałatem proboszczem, drodzy siostry i bracia, wczytując się, próbując wmyśleć się w dzisiejsze czytania, odkrywamy, że ich jądrem jest stosunek człowieka do zbawczej prawdy. Widzieliśmy to najpierw na przykładzie losu proroka Jeremiasza, który otwarcie upominał Izraelitów zdradzających Boga, składających ofiary bożkom, wchodzących w układy z pogańskimi mocarstwami. I groził im w imię Boga, że to postępowanie skończy się klęską. A jak reagowali na to ludzie? Jedni otwarcie lekceważyli to, co głosił Jeremiasz. Nie zważajmy wcale na jego słowa. Są bez wartości. Ale inni podjęli walkę z Jeremiaszem najpierw, żeby go zupełnie usunąć ze społeczeństwa. To była otwarta, fizyczna wręcz z nim walka. Chodźcie, uknujmy na niego zamach. A potem to, co dzisiaj znamy jako hejt. Uderzmy go językiem. Zniszczmy go, zmiażdżmy go słowem. Okrutnym, agresywnym, kłamliwym. I na koniec cyniczne stwierdzenie, że przecież znajdą się tak zwane autorytety, którymi będzie można się posłużyć, aby Jeremiasza i jego głoszenie zupełnie zneutralizować. przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Będzie kapłan fałszywie pouczał. Będzie mędrzec dawał złe rady. Będzie prorok kłamliwie przepowiadać. Zawsze się tacy znajdą. To, gdy chodzi o pierwsze czytanie i los Jeremiasza. A dzisiejsza Ewangelia uzupełnia jeszcze te różne postawy, jakie można zająć wobec zbawczej prawdy. Najpierw jest nieraz u ludzi tak bardzo mocne zapatrzenie się w siebie, w swoje własne sprawy, w swoje ambicje, że umyka z pola widzenia to, co najbardziej istotne. A tak było w przypadku owej matki synów Zebedeusza, Jakuba i Jana. Pan Jezus po raz kolejny zapowiadał to, co go spotka w Jerozolimie. W kilku zaledwie słowach ujmował istotę swojej paschy, swego przejścia z tego świata do Ojca przez cierpienie, śmierć i na koniec zmartwychwstanie. Mówił przecież: oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ale tego matka Zebedeusza jakby nie słyszała. Dla niej najważniejsze było to, co powinno stać się udziałem jej synów, Jana i Jakuba. I dlatego przypada do stóp Chrystusa i mówi do Niego: powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. To było dla niej najważniejsze. Nie to, co dokona Pan Jezus. Nie zbawienie, które będzie udziałem ludzi za cenę Jego przelanej krwi i śmierci na krzyżu. Jeszcze jedna postawa. Zadufanie w siebie, w swoje możliwości, niezależnie od tego, co naprawdę za tym, co Pan Jezus mówi, się kryje. Pytanie Jezusa do Jana i Jakuba. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? I ich odpowiedź: możemy. I okazało się niewiele później, jak niewiele te ich słowa znaczyły. W chwili, kiedy Chrystus modlił się w ogrójcu i właśnie ich i Piotra prosił, żeby byli razem z Nim. Razem z Nim się modlili i czuwali. To spali. A potem, kiedy przyszły kohorty arcykapłana na czele z Judaszem, po prostu go opuścili. Nie potrafili spojrzeć z pokorą na siebie. Tak byli pewni siebie. Dopiero później, mocą Ducha Świętego, stali się prawdziwymi świadkami Chrystusa, aż po męczeństwo. Różne postawy ludzi wobec prawdy. I na tym tle upomnienie, jakie Chrystus daje apostołom. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają odczuć im swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto chciałby być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Co to znaczy, że przyszedł dać swoje życie na okup za wielu? Co to znaczy, że jego posługa była posługą innym? Najbardziej dobitnie na te pytania brzmi odpowiedź w szczególnym dialogu między Chrystusem a Piłatem. Jezus, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Służyć przez prawdę, przez głoszenie prawdy o Ojcu pełnym miłości i miłosierdzia. Służyć ludziom, pokazując bez miary Bożej miłości do każdego. Dźwigać ludzi z ich upadków i słabości, wyrywać ich z mocy księcia tego świata, który jest panem wszelkiego kłamstwa. To znaczy służyć. To znaczy oddawać swoje życie na okup za wielu poprzez służbę prawdzie. I takie są właśnie dzieje Kościoła. Głoszenie prawdy o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Głoszenie tej prawdy w porę i nie w porę. Z całą mocą i jednoznacznością, której wymagał od swych uczniów Pan Jezus, mówiąc: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A wszystko to, co jest ponad to, to pochodzi od złego ducha. I tego był świadom święty Paweł, kiedy pisał w liście pierwszym do Koryntian, ukazywał cały paradoks głoszenia prawdy. Paradoks polegający na tym, że jedni patrzą na prawdę ewangeliczną o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jako głupstwo. Inni widzą w tym zgorszenie. Ale Paweł mówi: dla nas Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest mocą Bożą i Bożą mądrością. I paradoks. To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. To ludziom się wydaje, że są mądrzy. Ale cóż to jest wobec mądrości Boga? To ludziom wydaje się, że posiedli wszelką wiedzę o świecie, ale w oczach Bożych to jest głupstwo. Ci natomiast, którzy złączyli swój los z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, to ci doświadczają w sobie tej szczególnej mocy, jaka płynie z Bożej mądrości. I stąd poczucie godności chrześcijanina, który dla wielu jest przedmiotem drwin, a dla innych odrzucenia. Przez Boga, pisał do Koryntian święty Paweł apostoł, przez Boga jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Aby, jak jest napisane, w Panu chlubił się ten, kto się chlubi. W Panu nam chlubić się trzeba. W Panu, który stał się naszym udziałem. W Panu, który jest drzewem, krzewem winnym, a my, jak te latorośle, czerpiemy z Niego i mądrość, i sprawiedliwość, i uświęcenie, i odkupienie. Wszystko to, co wielkie, to od Niego.